Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania pierwszej części audycji O Pannie o oczach, co lśnią radem, czyli o Ewie Curie. Panna o oczach, co lśnią radem. Kim była najmłodsza z córek Marii Skłodowskiej-Curie? W jej rodzinie było 5 nobli. 2 dla matki, 1 dla ojca, 1 dla siostry i szwagra. Mąż też odbierał tę nagrodę. Tylko mnie się nie udało. Wstyd dla rodziny. Żartowała pod koniec życia Ewa Curie. Ewa odebrała staranne wykształcenie, o co zadbała jej matka. Przywiązywała ona wagę nie tylko do nauki, ale także do rozwoju fizycznego dziewczynek. Maria Skłodowska-Curie miała 3 córki. Urodzoną w 1893 roku Irenę, nieznaną z imienia dziewczynkę, która zmarła zaraz po porodzie w 1903 roku, oraz urodzoną w 1904 roku Ewę. Ojcem dziewczynek był Pierre Curie. Dziewczynki wakacje spędzały nad morzem, zimą jeździły na nartach. Ewa nie znała co prawda ojca, jako że zginął, gdy miała 2 lata. Była obywatelką francuską, ale ponieważ wychowywała ją polska guwernantka, doskonale poznała język ojczysty matki. W Polsce przebywała w 1911 roku na wakacjach u wujostwa w górach. Ewa, podobnie jak jej siostra Irena, ukończyła college. W 1925 roku uzyskała tytuł licencjata z filozofii i nauk przyrodniczych. Podczas Wielkiej Wojny przebywała w Paryżu, gdzie oprócz nauki robiła dla adoptowanych żołnierzy swetry. Irena interesowała się fizyką, więc większość czasu spędzała z matką, a Ewa czuła się z tego tytułu trochę zaniedbana. Maria Skłodowska-Curie kochała obie córki. W liście z wakacji tak do nich pisała: myślę o was obu, o tym, ile słodyczy, radości i troski wam zawdzięczam. Jesteście dla mnie wielkim bogactwem i pragnę, żeby los użyczył mi jeszcze paru lat wspólnego życia z wami. Ale rzeczywiście, więź łącząca ją ze starszą córką była szczególna i Ewa miała prawo czuć się trochę odsunięta. W 1921 roku obie dziewczynki pojechały wraz z matką do Ameryki. Ewa miała wtedy 16 lat. Maria Skłodowska-Curie była zaproszona po odbiór gramaradu, który miał jej posłużyć w dalszych badaniach. Kilka spędzonych tam tygodni było niezapomnianym przeżyciem. Uczoną wszędzie witały tłumy ludzi. Konferencjom prasowym i hołdom nie było końca. Ewa uczestniczyła między innymi w spotkaniu u prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wręczył uroczyście Marii szkatułkę z drogocennym pierwiastkiem. Na tak młodej osobie zrobiło to ogromne wrażenie. Ale były też chwile wytchnienia, kiedy nie reprezentowały nadmiernie sławnej matki. Czasami proponowano córkom rozrywki stosowne do ich wieku. Mecz tenisa albo rejs łódką, wykwintny weekend na Long Island, godzinne pływanie w jeziorze Michigan. Kilka wieczorów w teatrze, noc dzikiej rozkoszy w kolosalnym, wesołym miasteczku na Coney Island. Zarówno Maria Skłodowska-Curie, jak i jej starsza córka Irena nie przywiązywały specjalnej wagi do wyglądu. Ubierały się przeważnie w skromne czarne suknie. Ich przeciwieństwem była młodsza córka. Kiedy więc na jednym z oficjalnych spotkań pokazała się szykownie ubrana w kapeluszu zdobionym kwiatami, amerykański reporter, zauroczony jej żywym spojrzeniem, nazwał ją panną o oczach, co lśnią radem. Ewa nie miała sprecyzowanych poglądów na to, co chciałaby robić w życiu. Była wprawdzie pod presją rodziny i środowiska, w którym się obracała, gdzie wszyscy zajmowali się nauką. Ale nie wszyscy muszą być fizykami. Już w dzieciństwie ujawniły się jej zdolności muzyczne. Matka kupiła więc fortepian i opłacała lekcje gry. Wydaje się jednak, że wielogodzinne ćwiczenia córki ledwie tolerowała. Powiedziała kiedyś do Ireny: będziemy musiały pogodzić interes pracy naukowej reprezentowanej przez nas obie z interesem sztuki muzycznej reprezentowanym przez Ewunię, a to zawsze łatwiej przy ładnej pogodzie niż kiedy pada. Ewa zadebiutowała wprawdzie jako pianistka, miała także szereg recitali we Francji i Belgii, ale po pewnym czasie zdała sobie sprawę, że kariery w tej dziedzinie nie zrobi. Prawdopodobnie zbyt późno zaczęła grę na fortepianie, aby móc osiągnąć odpowiedni poziom. Zajęła się więc pisaniem recenzji muzycznych, które publikowała w tygodniku Candide. W późniejszym okresie pisywała także recenzje teatralne i filmowe do innych czasopism. Przetłumaczyła też na francuski sztukę Spread Eagle, która potem była z dużym powodzeniem wystawiana. Aby uniknąć zarzutu wykorzystania znanego nazwiska, publikowała pod pseudonimem. Tak więc jej losy potoczyły się zupełnie inaczej niż utytułowanej rodziny. Ale również ona znalazła swoje miejsce w życiu. Lubiła artystyczny świat, w którym brylowała. Na co dzień otaczała się muzykami i pisarzami. Dużo także podróżowała, zarówno z matką, jak i siostrą. Kiedy matka zachorowała, Ewa poświęciła się opiece nad nią. Towarzyszyła jej podczas pobytu w sanatorium, gdzie Maria Curie zmarła. W tym czasie matka i córka bardzo się do siebie zbliżyły. Ewa cierpiała, że nie jest w stanie pomóc jej. W wydanej po kilku latach biografii matki tak o niej pisała. Gdy podrosłam na tyle, aby móc ją zrozumieć i poznać, była już kobietą starą i bardzo sławną. A przecież ja nigdy nie widziałam właśnie tej słynnej uczonej. Pracę nad biografią zaczęła tuż po śmierci Marii Skłodowskiej-Curie. W tym celu porządkowała pozostałe po niej dokumenty i listy. Szukała także wszelkich informacji dotyczących matki. Aby lepiej opisać jej młode lata, jesienią w 1935 roku przebywała w Polsce u rodziny. Książka pod tytułem Madame Curie ukazała się w 1937 roku, jednocześnie w kilku krajach, we Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Od razu stała się bestsellerem. Później była jeszcze wielokrotnie tłumaczona. Biografia słynnej uczonej cieszyła się dużym uznaniem czytelników. Krytycy zarzucali natomiast autorce, że pominęła bardziej kontrowersyjne fragmenty życia Marii, na przykład te dotyczące jej romansu z pewnym fizykiem. W 1938 roku książkę przetłumaczono na język polski. Prezydent Ignacy Mościcki odznaczył Ewę Curie za zasługi na rzecz rozsławienia Polski krzyżem oficerskim Polonia Restituta. Przyznano jej także amerykańską nagrodę National Book Award w dziedzinie literatury faktu. Nic więc dziwnego, że wkrótce postanowiono biografię przenieść na ekran. Wyreżyserowany w Hollywood film Madame Curie, który wszedł na ekrany w 1943 roku, otrzymał 7 nominacji do Oscara. W latach późniejszych nakręcono kolejne wersje autobiografii. Co ciekawe, Ewa, bojąc się niechęci rodziny, początkowo nie przyznała się do sprzedaży praw autorskich producentom filmu. I czas. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.